To jest podcast Zarządzanie Dietą. Ja nazywam się Agnieszka Ciepłowska i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć! Aura za oknem jest niesamowicie ciemna, ponura, zimno. Po prostu listopad uderzył mocno i nie wiem jak Wy, ale ja myślę po całym dniu o ciepłym kubku herbaty i pytanie właśnie, czy picie takiej herbaty jest zdrowe? Czy niesie ze sobą jakieś zagrożenia zdrowotne? Czy są jakieś rekomendacje dotyczące spożywania herbaty? Która będzie lepsza? Ta biała, czarna czy zielona? Zostańcie ze mną, ja postaram się odpowiedzieć na te pytania oraz przybliżyć Wam zagrożenia oraz korzyści związane ze spożywaniem tego napoju. Czy wiedzieliście, że statystyczny mieszkaniec świata spożywa aż 120 ml herbaty dziennie? No a sama herbata to napar, który otrzymuje się z liści, pączków liściowych lub jakichś delikatniejszych łodyżek rośliny, która nazywa się wdzięcznie kamelia. No i możemy kupić herbatę, która jest złożona z całych liści, herbatę łamaną lub tak zwane odsiewy, miał, pył, czyli po prostu pozostałości po produkcji herbat łamanych czy tych lepszych jakościowo. I zazwyczaj odsiewy czy miał i pył są stosowane w herbatach ekspresowych, które notabene są też często aromatyzowane aromatami owoców, kwiatów i tak dalej. No i teraz jeszcze są herbatki ziołowe, ale o nich nie będziemy rozmawiać, bo to nie są herbaty właśnie składające się z tej rośliny rodzaju kamelia, tylko to są herbaty po prostu na bazie ziół i to nie jest temat tego odcinka. No i w zależności od procesu przetworzenia tej herbaty możemy wyróżnić herbatę czarną, która jest produkowana w wyniku pełnej fermentacji, herbatę zieloną, która nie jest poddana procesowi fermentacji, czerwoną, częściowo fermentowaną, białą, która powstaje z młodych pączków i żółtą, która też powstaje z młodych pączków, ale te pączki są dłużej suszone. No jest jeszcze herbata ulung niebieska, która jest podawana lekkiej fermentacji. No, takie są główne rodzaje herbat, które możemy napotkać w sklepach. Porcja herbaty zawiera od 14 do 65 mg kofeiny. Badania co do różnic zawartości kofeiny nie są jednoznaczne. Mówię tutaj o różnicach herbaty ekspresowe versus liściaste. Czasami niektórzy badacze sugerują, że im większy stopień rozdrobnienia tej herbaty, tym tej kofeiny jest więcej, ale nie zostało to jakby jednoznacznie potwierdzone. I teraz to, co jest korzystne w każdym rodzaju herbaty, to jest zawartość polifenoli, czyli składników, które walczą z wolnymi rodnikami tlenowymi w naszym organizmie, tym samym minimalizując ryzyko powstawania chorób. I wykazano, że największą zawartość polifenoli mają herbaty, które są parzone co najmniej przez 10 minut, no ale mają gorzki smak. Jeżeli chodzi o metody parzenia, to będą się one różniły w zależności od rodzaju tej herbaty. No i tak, jeżeli chodzi o herbatę czarną, to zaleca się zalewanie jej wrzącą wodą, parzenie około 3 do 5 minut, ponieważ po tym czasie uwalniane są taniny, które neutralizują takie to pobudzające działanie kofeiny. Herbata zielona, nie parzymy jej wrzątkiem, nie zalewamy jej wrzątkiem, tylko wodą w temperaturze od 60 do 80 stopni. Parzymy do 3 minut, ale te same liście można parzyć do 3 razy i zaznacza się, że najbardziej wartościowy napar to jest ten drugi. I herbata biała to jest, powinna być zalewana wodą o temperaturze 85 stopni i parzona od 5 do 7 minut. Teraz porozmawiamy troszeczkę bardziej o tych benefitach różnych rodzajów herbat. Niestety nie ma za dużo badań, jeśli chodzi o herbaty białe czy żółte. Najwięcej badań jest dotyczących herbat zielonych. Dokopałam też się do informacji na temat herbat czarnych. Zaczniemy sobie może od herbaty zielonej. Herbata zielona zawiera głównie katechiny i 50% ich ogólnej ilości to jest wdzięczna nazwa galusan epigallocatechiny, czyli najbardziej aktywny biologicznie związek. I w licznych badaniach wykazano, że związki w zielonej herbacie mają właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwmiażdżecowe, a sam galusan epigallocatechiny zapobiega nowotworom i jest przeciwutleniaczem 100 razy silniejszym niż witamina C. No i tutaj chciałam dodać, że u osób, które spożywają regularnie herbatę, nie tylko zieloną, wykryto wzrost wydolności antyoksydacyjnej, czyli takiej tej umiejętności naszego organizmu walki z wolnymi rodnikami. I głównie właśnie mówi się, że to te polifenole zawarte w herbacie zielonej i też w innych rodzajach herbat są odpowiedzialne za takie właściwości. Ciekawych rezultatów dostarcza takie badanie przeprowadzone w Chinach i brało w nim udział około czy ponad 2000 osób, wśród których zdiagnozowano pierwotne nowotwory i okazało się, że wraz ze wzrostem spożycia zielonej herbaty zmniejszała się tendencja do występowania nowotworów okrężnicy, odbytnicy i trzustki. Ponadto w zielonej herbacie znajdują się związki bakteriobójcze i bakteriostatyczne, a sama herbata i same te właściwości są wykorzystywane bardzo często w kosmetyce przy produkcji jakichś kremów czy preparatów, które mogą nam pomóc właśnie w poprawie urody. Oprócz tego zielona herbata poprawia wrażliwość insulinową i zwiększa tolerancję glukozy i ta informacja powinna być super ważna dla wszystkich mieszkańców Ziemi, ponieważ notujemy wzrost zachorowań na cukrzycę typu drugiego czy insulinooporność, więc pod tym kątem herbata jest super. Co więcej, są też doniesienia, które sugerują, że herbata zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Nie są to jakby w 100% potwierdzone informacje, tylko istnieją takie przesłanki. Co więcej, uważa się, że zielona herbata może mieć działanie przeciwzakrzepowe i korzystne, jeżeli chodzi o układ krążenia. I było takie badanie, które mówiło, że istnieje o 22 do 33% mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych u osób, które regularnie spożywają zieloną herbatę. I teraz chciałam Wam przytoczyć taki ciekawy paradoks. Mamy coś takiego jak paradoks amerykański, francuski, może kiedyś jeszcze będę o tym mówiła, jeśli nagram odcinek o chorobach układu krążenia. Ale azjatycki paradoks mówi o tym, że w Azji jest dosyć wysoki udział palaczy, w szczególności chyba w Japonii, z tego co pamiętam, nie chcę Was skłamać, jest dosyć wysoki udział palaczy papierosów w społeczeństwie, ale stosunkowo niski odsetek zachorowań na choroby serca i nowotwory. I to właśnie podobno tłumaczy się tym, że Japończycy spożywają bardzo dużo zielonej herbaty. I tutaj jeszcze jest ostatni wniosek wynikające z tych informacji, które zdążyłam przejrzeć. Według badań epidemiologicznych osoby, które spożywają co najmniej 400 ml zielonej herbaty dziennie, mają mniejszą masę ciała i mniejszy obwód talii niż osoby, które tej herbaty nie spożywają. I mamy jeszcze właściwość zielonej herbaty taką termogeniczną, czyli przyspieszającą spalanie tkanki tłuszczowej i to wykorzystuje się głównie przy produkcji suplementów spalających tkankę tłuszczową. O czarnej herbacie będzie nieco krócej, ale generalnie mówi się, że również spożywanie czarnej herbaty może mieć korzystny wpływ na zdrowie. I dlaczego? Dlatego, że czarna herbata zawiera digalusan teaflawiny, czyli tam był galusan epigalokatechiny, tutaj mamy digalusan teaflawiny i wykazują podobną aktywność właśnie antyoksydacyjną. Wykazano, że picie przynajmniej 3 filiżanek herbaty czarnej obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i może również obniżyć ryzyko cukrzycy typu drugiego o 20%. No dobra, to troszeczkę porozmawialiśmy o korzyściach związanych ze spożywaniem herbat. Jest ich trochę, ale teraz jakie są zagrożenia? Okazuje się, że wysokie spożycie herbaty przez ciężarne kobiety jest powiązane ze wzrostem ryzyka złośliwych nowotworów mózgu u dziecka. No i to jest coś takiego, taki clickbait, budzi kontrowersje, ale na szczęście nie potwierdzono takiej zależności w innych badaniach. Natomiast zatrzymałabym się troszeczkę przy kobietach ciężarnych. Jak wiadomo, herbata zawiera kofeinę. Jeżeli kobieta ciężarna rezygnuje z kawy na korzyść herbaty i pije herbatę bez umiaru, to też nie jest coś, że tak powiem, preferowanego i to potencjalnie może być szkodliwe. Dlatego tutaj też zalecam większy umiar niż u normalnej populacji, w sensie nieciężarnej. Czyli tej herbaty nie pijemy 8 filiżanek dziennie, a nawiasem mówiąc, taki właśnie jest limit podawany w wielu badaniach, że 8 filiżanek dziennie herbaty może być uznawane za bezpieczne przy założeniu, że nie spożywamy na przykład kawy. To jest jakby taki maksymalny limit. Ja uważam, że jeżeli chodzi o kobiety ciężarne i biorąc pod uwagę zawartość kofeiny, to do 2 porcji herbaty dziennie uważałabym to za bezpieczną wartość. Kolejnym zagrożeniem, no niestety, wszystkie produkty chyba spożywcze niosą ze sobą jakieś zagrożenia, no chyba, że pomidor. Ciekawe, co złego może zrobić pomidor. W każdym razie kolejnym zagrożeniem związanym ze spożyciem herbaty może być fluor. I teraz porcja herbaty pokrywa od 7 do 10% dziennego zapotrzebowania na fluor u dorosłych i 25 do 30% zapotrzebowania u dzieci. I możecie sobie pomyśleć, co ja znowu wymyślam, przecież fluor jest super. Reklamują pasty z fluorem i każdy kupuje, jakoś nikt nie mówi o zagrożeniach związanych ze spożyciem fluoru. Ale niestety jest to... fluor można... przekroczyć bardzo łatwo i może to powodować na przykład problemy z łamliwością kości. Nie chcemy jednak takiej sytuacji, wydaje mi się. I dlatego tutaj po prostu warto rozważyć zwykły umiar. Czyli nie pijemy tej herbaty litrami, jeśli patrzymy właśnie na gęstość kości. Ponadto należy pamiętać, że te herbaty ekspresowe w woreczkach mają fluoru zazwyczaj więcej. No i w przypadku dzieci łatwiej przekroczyć to zapotrzebowanie, dlatego dzieciom również nie podajemy herbaty bez limitu. To raz, a po drugie zawiera dosyć duże ilości kofeiny, więc to nie byłoby dosyć rozsądne, żeby dziecko miało nielimitowany dostęp do herbaty. W przypadku dzieci jak najbardziej można podawać napary ziołowe, które raczej nie mają negatywnych skutków ubocznych w przypadku wypicia więcej niż te 1 czy 2 filiżanki dziennie. Cały czas mówię tutaj o dzieciach. Wracając do dorosłych, to limit, który bym polecała przy założeniu, że herbata jest jedynym źródłem kofeiny w diecie, to jest około 4-5 porcji maksymalnie, mimo że badania mówią o 8 kubkach, które są bezpiecznie, które mogą być bezpiecznie przyjmowane. Jakoś to słowo kubki jest jakieś niefortunne. Zostanę przy słowie porcja herbaty. Jak już mówimy tutaj o porcji, no to porcja herbaty zawiera całkiem sporo szczawianów i szczawiany łączą się ze składnikami mineralnymi, tworząc nierozpuszczalne sole i to nam powoduje wzrost ryzyka kamicy nerkowej. Może pamiętacie o tym z poprzedniego odcinka, w którym mówiłam o kawie. Należy pamiętać, że herbaty zielone mają mniej szczawianów niż na przykład herbaty czarne. I tutaj znowu raczej umiar wystarczy, jeśli chodzi o ograniczenie tych szczawianów, plus niepopijanie leków ani żadnych posiłków herbatą. Też mamy drugi powód, dla którego nie powinniśmy tego robić, ponieważ herbata zawiera, jak już wiecie, polifenole, które wiążą żelazo. I znowu silniejsze działanie, jeśli chodzi o takie wiązanie, ma herbata czarna i może to nawet prowadzić do anemii z niedoboru żelaza. Jeśli na przykład popijamy posiłki wysokiej zawartości żelaza herbatą, podpijamy w trakcie posiłków. Nie powinniśmy tego robić. Nie herbata będzie naszym osobnym rytuałem, a nie elementem jakby posiłku, ponieważ to może zaburzać dostępność żelaza. I ostatnie doniesienie. Znalazłam badanie, i to nie jedno, w którym było omawiane zanieczyszczenie herbat metalami ciężkimi, takimi właśnie jak na przykład ołów. I uważa się, że nie są to jakieś wielkości zagrażające zdrowiu przy zwyczajowym spożyciu herbaty, czyli kolejny raz mówimy o umiarze. I pewnie większość z Was przed tym odcinkiem była przekonana, że herbata jest napojem takim jak woda, można ją spożywać kompletnie bez ograniczeń. Ale należy pamiętać, że naprawdę jest niewiele produktów spożywczych, które można spożywać bez żadnych ograniczeń i bez jakby myślenia o potencjalnych konsekwencjach. Dobra, no to czas na małe podsumowanie. Spożycie herbaty generalnie jest korzystne dla zdrowia. Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego, insulinooporności. Herbata zawiera polifenole. Zarówno czerwona, czarna, jak i zielona i inne kolory dostarczają tych polifenoli i to nam zwiększa potencjał antyoksydacyjny, tym samym zmniejszając ryzyko pozostałych chorób i na przykład chorób neurodegeneracyjnych oraz jakichś jeszcze nowotworów, tak. Natomiast herbata jest produktem, który należałoby limitować w szczególności u kobiet ciężarnych, jak i dzieci. Natomiast pozostałe osoby mogą spożywać herbatę, zachowując zdrowy rozsądek i pamiętając, że dostarcza ona fluoru, szczawianów, zawiera polifenole, które wiążą żelazo i herbata również może być zanieczyszczona metalami ciężkimi. Jeśli chodzi o rodzaj, to należy dostosować to do indywidualnych preferencji smakowych, ponieważ każda może dostarczać nam wartościowych składników. Dziękuję Tobie bardzo za wysłuchanie tego odcinka. To już wszystko na dzisiaj. Tradycyjnie będę bardzo nudna, ale poproszę o komentarz pod wpisem na blogu. Jest to, tak jak już mówiłam, bardzo motywujące. I w następnym odcinku mam dosyć ciekawy temat, bo porozmawiamy o słodyczach. Więcej nie zdradzę, ale to będzie super odcinek. Mam już fajny pomysł, jak to fajnie zrobić. Świetnie, już znak, że za dużo mówiłam. Także dziękuję jeszcze raz i do następnego.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.